sniegowym tydzień temu i prosiłbym o włączenie mojego slajdowiska, bo trudno mi nazwać to kazaniem, dlatego że nie przywykłem do tego mówić kazania, ale byłem tydzień temu i tak jestem teraz też. Tydzień temu byłem dlatego, że nie widziałem Tomasza ponad pewnie z 2 miesiące z różnych powodów. Napisałem mu SMS-a w czwartek, że czy może, żebyśmy się spotkali, to ja muszę do kościoła przejść. I on napisał, no pewnie przychodź, czemu nie? A więc przyszedłem. I jak przyszedłem, to się dowiedziałem, że za tydzień fajnie, żebym powiedział kazanie. Chociaż kazań nie mówię, ale tak się stało. Pozwólcie, że zacznę od wysłuchania Słowa Bożego, abyśmy wspólnie mogli je wysłuchać. Z pierwszej księgi, z pierwszego rozdziału księgi Jonasza. I tutaj bym potrzebował dźwięk i tam chyba już jestem blisko.
Rozdział pierwszy. Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa.
Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze.
A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i nastała wielka burza na morzu, tak, że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Wyrzucili do morza ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu:
dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do twego Boga. Może przypomnij sobie Bóg o nas i nie zginiemy.
Mówili też żeglarze jeden do drugiego:
chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z czego to powodu nieszczęście spadło na nas.
I rzucili losy, a los padł na Jonasza. Rzekli więc do niego:
powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z jakiego jesteś narodu?
Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd.
Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego:
coś ty uczynił.
Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to powiedział. I zapytali go:
co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas?
Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im:
weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała.
Ludzie ci wiosłując usiłowali zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej się burzyło przeciw nim. Wołali więc do Pana i mówili:
o Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, ale bowiem ty jesteś Panem, jak ci się podoba, tak czynisz.
I wzięli Jonasza i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby.
Księga Jonasza. Znamy ją, ale dobrze było przypomnieć, początek tej całej historii. I właściwie gdyby ta księga kończyła się, zaczęła się w pierwszym rozdziale i skończyła się w pierwszym rozdziale, nie bylibyśmy zdziwieni. Prorok ma iść i co zrobić? Ogłosić miastu, narodowi Boże miłosierdzie, zbawienie. A on co? Nie chce tego zrobić. Według tradycji żydowskiej, prawa żydowskiego, prorok, który nie wykonał polecenia Boga, jaka czekała go przyszłość? Kara. Śmierć. Właściwie czytając, poznając historię pierwszego rozdziału, moglibyśmy ją zamknąć i powiedzieć, stała się co? Sprawiedliwość. Dostał słowo, miał iść głosić, nie wygłosił, przypłacił to życiem. I nie tylko my nie jesteśmy zdziwieni tym, że Księga Jonasza powinna się skończyć pierwszym rozdziałem, ale możemy powiedzieć, że Jonasz oczekiwał, że pierwszy rozdział tak się skończy i nie będzie dalszej historii. Oto on im powiedział. Kto im powiedział? Rzućcie mnie do morza, inaczej nie ma rozwiązania. Jeden rozdział. I mielibyśmy koniec historii Jonasza. I tak to jest jedna z najkrótszych ksiąg w Biblii. A mogłaby być jeszcze krótsza. Ale nie. Ciekawa jest ta księga. Ciekawa jest dlatego też, że chyba najbardziej znana na świecie to historia Jonasza. Właściwie nie wiem, czy Jonasza, czy wielkiej ryby, która pożarła człowieka. Prawda? Bo historia Jonasza jest taką historią. Zjadła go wielka ryba. A kto więcej ogląda kreskówek, bajek, albo chodził na szkółkę, to wie, że później go jeszcze... Znaczy, jaka ta historia Jonasza jest zabawna. Jest śmieszna. Ta księga Jonasza w ogóle jest śmieszna. Jest satyryczna. Zadziwia nas. Prorok otrzymuje słowo od Boga i ucieka. Później mówi, że nie, zabijcie mnie, wrzućcie do wielkiej wody. I nie słucha. Ale za to słucha Boga ktoś inny. Kto? Wielka ryba. Pan Bóg mówi, masz tu pożyć. I wielka ryba nie płynie w drugą stronę, tylko płynie tam, gdzie jest Jonasz i go pożera, bo Pan Bóg jej da. A kiedy Pan Bóg powiedział, a teraz go wypluj, to go wypluł. To jest jak satyr, to jest jak śmieszne bajki, które oglądamy w telewizji albo puszczamy dzieciom, żeby sobie oglądały. Historia Jonasza jest zadziwiająca, bo nas zaskakuje, ciągle nas zaskakuje. Ma iść do narodu, jakiego narodu? Świetnie, do miasta Niniwy. A kto tam rządził w tym mieście Niniwy, pamiętacie? Asyryjczycy. O, zobaczcie, zresztą tak tylko przypomnę wam, kiedy ludzie myślą o księdze Jonasza, to myślą o facecie, który siedział przez 3 dni w środku ryby. Dobra lekcja. A później ryba go wypluła. Właściwie jak poznajemy historię Jonasza, to ten, który nie pędzi, żeby ogłosić zbawienie, tylko ciągnie nogę za nogą, bo co ma? Ma najkrótsze kazanie, jakie można byłoby powiedzieć. Bo chyba, jeśli dobrze pamiętam po hebrajsku, to są tylko 4 czy 5 słów. Wszystko, co miał im do powiedzenia. 4 lub 5 słów. Za 40 dni będzie wam koniec. On nie miał iść ich przekonać. On nie miał im wygłosić, dlaczego z wami jest tak źle. Bo Asyryjczycy byli takimi ludźmi, o których wszyscy wiedzieli, że z nimi jest źle. Bo byli okropnym narodem. Jacy byli? Czy wiecie z historii biblijnych, jacy byli Asyryjczycy? Mówi się, bo Izrael miał z nimi bardzo dużo problemów, tak dużo, że po pewnym czasie nawet ich zniewolił. Byli okrutni. Byli okrutni. Byli niemoralni. Oni w historii nie mówili, ale mówi się, że torturowali, zniewalali. Byli okropnym narodem. I byli wrogami Izraela, a wiemy, że Jonasz był obywatelem Izraela. A więc byli okropni. A więc zasługiwali na to, żeby być potępieni.
Asyryjczycy byli okropni.
To tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dobrze, żeby się wojna na Ukrainie skończyła. Powinien przemawiać. Poniżej z tych narodów. Niech ich to przemawia. Nikt z nas nie chciałby pójść teraz, pojechać na Ukrainę i głosić. Przebaczcie im. Jeżdżę na Ukrainę i pomagam, opowiem już o tym. Ale powiem wam,
koniec wojny wierzę i chciałbym, by była. Ale co będzie później z tymi dwoma narodami, to nie umiem sobie wyobrazić. Ile czasu minie, aż coś zacznie się tam między nimi składać. Kiedy przyjdzie przebaczenie do kościołów w Rosji i na Ukrainie? Kto będzie w stanie przebaczyć? Potworne. Asyryjczycy byli potworni. Byli potworni. I Jonasz miał rację. Bo chciał sprawiedliwości. Bo oni zasługiwali na karę. I uważał, że taka powinna ich spotkać. I jeszcze coś śmiesznego jest w tej historii. I Bóg im przebacza, to żeby dać lekcję Jonaszowi i skończyć jego trening, wysyła małego robaczka, który zjada roślinę, która okrywa go przed słońcem. Kolejna śmieszna historia. Bo Bóg mówi, to ty się żalisz nad tym krzaczkiem, co go robaczek zjadł? A ja nie mogę się żalić nad narodem, który ma 120 tysięcy ludzi? Taki to był z niego prorok. Żal mu było krzaku, który wyrósł w jeden dzień. Księga Jonasza jest ciekawa, bo kiedy uciekamy od Boga, kiedy Bogu mówimy nie, dzieją się w naszym życiu dziwne rzeczy. I często inni mogą się z tego po prostu tylko śmiać. Nasze życie staje się śmieszne. Absurdalne. Głupie. Bez sensu. Jonasz odszedł, uciekł. Ale gdzie? Gdzie to się w ogóle dzieje? Gdzie ta Niniwa była? Dzisiaj w Iraku. A więc na Bliskim Wschodzie. Tam ta mała gwiazdka to jest Mosul. Drugie największe miasto w Iraku. Stolica tu Bagdad, Mosul, duże, wielkie miasto. I tam właśnie była Niniwa. Także mniej więcej jest to tam, a jak widzicie Izrael z lewej strony, stamtąd miał przyjść Jonasz do tej miejscowości. Co wiemy o tym Mosulu, czy o dawnej Niniwie, tam gdzie był właśnie, gdzie było to miasto? Może tylko tak krótko. Ponieważ miałem jechać do miasta obok, do Erbilu. Ono należy do, jest stolicą Kurdów. Kurdystanu, narodu, który właściwie nie ma swojej ziemi, bo Irak zabrał i Syria zabrała im ziemię. I miałem tam jechać jakieś, teraz to już patrzcie, 10 lat prawie temu. Ale wybuchła tam wojna. ISIS zajęło północną część Iraku. I Mosul było miastem, o które bardzo mocno walczyli. I zdobyli. I przez 2 lata siedzieli tam od 2014 roku. Tak wyglądał Mosul, stara Niniwa, po tym jak ISIS, a więc wrogowie również świata zachodniego, zajęli to miasto. Zrównali je z ziemią. Był ból, krzyk i płacz. Mieszkali tam Syryjczycy, Irakijczycy, Kurdowie, chrześcijanie, muzułmanie i ludzie świeccy, biznesmeni. Jedno z większych miast, drugie największe miasto w Iraku. Przerażający obraz. Przed tym ustrzegł Niniwę Jonasz. Niniwa wyglądałaby wtedy tak, jeśli Jonasz by nie wszedł do tego miasta. Uratował. Oni się nawrócili. Nie spotkało ich to, co w 2014 roku mieszkańców Mosulu. uratował, nie wydarzyło się. Tak mogło wyglądać ich miasto. Jedno z pięknych miast, jak widzicie teraz, gdzie jest Mosul, po cały ten rejon, województwo w Iraku, to jest województwo Niniwy. A więc jest tam, są tam ruiny, jest to miasto prawdziwe. Historia Jonasza jest prawdziwa, choć tak śmieszna. Sami byśmy powiedzieli głupkowata, dziecięca, banalna, ale jak najbardziej prawdziwa, bo te rzeczy się działy. Asyryjczycy byli potwornym narodem, wszyscy się ich bali i nie chcieli mieć z nimi nic do czynienia, a Bóg dał Jonaszowi zadanie. Pan skierował do Jonasza syna Amitaja te słowa: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, bo to jedno z większych miast w tamtym czasie, i upomnij je, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. Bóg usłyszał, że są okropni, że są potworni. Usłyszał, widział, doświadczał tego, co się tam dzieje. Był przekonany. Tak jak dziś wiemy, to, co się dzieje na Ukrainie, jesteśmy przekonani, że to jest złe. Nie mamy wątpliwości. Mimo tak silnej propagandy ze strony Rosji. Wiemy. Bóg wiedział, co tam się dzieje. Był przekonany, że jest to okropny naród i dzieją się straszne rzeczy. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszysz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszysz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszysz, daleko od Pana. Przepraszam, że mam tu po angielsku tą mapę, ale już nie zdążyłem pozmieniać tych liter. I w punkcie A jest Izrael, jest, jak widzicie, Jeruzalem, jest miejscowość Jonasza, ale on udaje się na brzeg. Z punktu A do punktu B, do Niniwy, jest jakieś 500 mil, czyli 750 kilometrów. I tam miał udać się Jonasz. 750 kilometrów, jeden z polskich długodystansowców przeszedł spod Bałtyku, z Gdańska do najdalszej na południu miejscowości. Zobaczył góry Tatr. I jest tam 750 kilometrów, 3 tygodnie szedł. Nie wiem, jak długo szedł Jonasz, ale nie chodziło o to, że on wsiądzie w autobus i pojedzie na następną ulicę i powie: koniec wam. On miał jeszcze długą drogę, myślał o tym. Ale nie. On wsiadł na statek i popłynął w całkowicie inną stronę, w stronę Hiszpanii, do Tarszyszu. A ten oddalony jest o jakieś 4000 kilometrów. Żeby iść do Niniwy, miał 500 mil, jakieś 750 kilometrów, a on wsiadł na okręt i płynął w stronę całkowicie inną, aż 4000 kilometrów. Wiecie, że żeby powiedzieć Bogu nie i zrobić po swojemu, to kosztuje nas często to dużo więcej, niż by zrobić to, co on chce. Często mówimy w Kościele, że jesteśmy oddani, że chcemy mu służyć, że chcemy robić dla niego rzeczy. To prawda. Ale często wybieramy inne drogi, które kosztują nas znacznie więcej. Bo nie być posłusznym Bogu to też kosztuje.
Nic nie może być zadanie.
Co to może nas kosztować? Nieprzespane noce, nerwy, plany, kłamstwa, oszustwa, poświęcanie się robocie, kupienie nowego domu, no bo przecież ja pracuję dla ciebie, dla dzieci, rozwijanie swojego hobby, przebiegnięcie jeszcze jednego maratonu. Wiele rzeczy poświęcamy, czasami całe swoje życie, i chcemy przebyć drogę 4000 kilometrów, a nie niecałego 1000. Dlaczego tak jest? Dlaczego wtedy nie liczymy tych kosztów? Bo poświęcamy się temu, żeby nie zrobić to, co Bóg chce. Bo co? Bo uważamy, że to, co chcemy, jest właściwsze. To jest dobre, zobaczysz. Zaufaj mi. Tak będzie lepiej. Przecież wierzę, to, co robię, jest dobre. Pocierpmy trochę i później będą rezultaty. Nie, mam już dość tych ludzi, nie chodźmy tam, nie spotykajmy się z nimi. Po co nam to? Widzisz, co się dzieje dookoła? Widzisz, jacy oni są? Zrezygnujmy z tego kościoła, idźmy gdzie indziej, tam, gdzie nikogo nie będziemy obchodzić. Dadzą nam spokój, nic od nas nie będą chcieli i będziemy jeździć. 40 minut do kościoła, a nie 10. Nie ma tam, że wybierzemy inną drogę i to nas nie kosztuje. Że jak nie weźmiemy Pana Boga, to wtedy wszystko będzie lekko i fajnie. Jonasz tak nie miał. Jonaszowi się to nie udało. Ja też urodziłem się nad morzem. Świnoujście. Urodziłem się nad morzem i miałem 15 lat, jak usłyszałem Ewangelię i uwierzyłem, że Pan Bóg chce mieć ze mną kontakt, relację. Do tego czasu chodziłem do kościoła, ale to była religia i strach przed Bogiem. Ale był. I poznawałem Boga i mieszkałem w Świnoujściu i w kościele, który był bardzo misyjny i bardzo ewangelizacyjny. Przyjeżdżało tam mnóstwo turystów i jego przywódcą, jego pastorem był Kazik. Wszyscy go tak nazywali i wszyscy go znali, nie tylko w Świnoujściu, ale w całym. Kazika znali, bo był ostry, był twardy, wiedział, czego chce, a chce, żeby wszyscy poszli do niego. A pójdą do nieba, jak im dobrze powiesz, że jak nie pójdą do nieba, to pójdą do piekła. Bo jego Ewangelia była dość straszna. Albo tu, albo tu. I my razem z nim chodziliśmy na promenadę i miałem 15-16 lat i śpiewałem i tańczyłem i robiłem pantomimy, żeby ludzie usłyszeli Ewangelię. Robiłem wszystko, żeby Ewangelia była głoszona. I rzeczywiście chciałem, aby ona była głoszona. Bo moje życie zmieniało. Nabrało ono sensu i byłem młody i widziałem, że to jest fajne, to jest warte. I wychowałem się w grupie młodzieżowej, gdzie wychowywał się również Bogdan Zaborowski. I razem on grał na gitarze, ja gdzieś tam stałem z tyłu i śpiewałem. Wychowałem się w zborze, gdzie liderem przez jakiś czas młodzieżowym był Darek Kowalewski. I on pojechał na misję, ja też chciałem, ale mi się nie udało, bo Kazik nie chciał. Bo Kazik wiedział dla każdego, co to powinien robić. On był twardy. Jego celem było zbudowanie kościoła. Wszystkich nas to kosztowało zdrowie i życie, ale stał. Ale dzięki niemu, jego pasji, my mieliśmy pasję do ewangelizacji. On się nie bał. On szedł, on mówił. On nie był jak Jonasz. Jonasz pojechał 4000, a Kazik by pojechał na rowerze na skróty do tej Niniwy i powiedziałby im, co Bóg o nich myśli. Bo był taki. I tam zapragnąłem tego, by służyć Bogu. Na gitarze grać nie umiałem, śpiewać też mi nie szła, więc wiedziałem, że pastorem nie będę. Bo wtedy wszyscy śpiewali i grali na instrument. Ale była inna opcja i ta opcja była seminarium we Wrocławiu. I przyjechałem tutaj. I poznałem Zygmunta już nawet wcześniej w Krakowie, bo chodziłem z OM-em po ulicach Krakowa i też opowiadałem o Jezusie. I tam się poznaliśmy i później mnie rozpoznał też na rozmowie. I tam poznałem Marka Klega i Andrzeja Choryza i innych. I po drugim roku chciałem poznać, co to jest Chrystus. Mogłem, i była szansa, aby pojechać na wschód, kiedy wszyscy jechali na zachód. I chciałem pojechać. I Marek Kleg mi w tym pomógł, Andrzej mnie zainspirował. Zygmunt się zgodził, bo był rektorem. Ale ojcem tego wszystkiego, cichy, niewysoki, ale zawsze otwierający dom dla mnie, mówiącym, będzie dobrze, pomożemy ci, był Adam Otręba. A więc, moi drodzy, jak macie takich ludzi za sobą, to może się nie udać? Nie może się nie udać. Choćbym był ślepy, kulawy, głuchy, to i tak bym doszedł do tego Kazachstanu. Bo jak masz taką kompanię, to musi się to udać. I mamy takich kompanów w swoim życiu. I dzięki nim trwamy. Dzięki nim dokonujemy rzeczy, które mogą zadziwiać. Rzeczy, które inni mówią, o, przechwalasz. O, ty to opowiadasz bajki. Ty jak Jonasz ze swoją historią.
banalne, śmieszne.
A my pojechaliśmy. Byłem po ślubie, byliśmy razem 6 miesięcy. Mieszkaliśmy na Chłodnickiej, spotykaliśmy się u Adama Otręby w mieszkaniu i on mówił, będzie dobrze dzieciaki, dacie sobie radę, tylko zwracajcie uwagę na to. I jechał. Pojechaliśmy z opieką. Pojechaliśmy do Środkowej Azji, która dopiero co oddzieliła się od Związku Radzieckiego i od Rosji. I uczyła się, jak w ogóle żyć, kim my jesteśmy. I to był 93 rok, a więc bardzo dawno. I pojechaliśmy i poznawaliśmy ludzi, którzy tam mieszkali na stepach, w domach, w jurtach, tak jak w Kirgistanie. I z tymi ludźmi zaprzyjaźniliśmy się, uczyliśmy się o ich życiu i staraliśmy się im pomagać. A oni żyli na koniach, na stepach, w dolinach gór Hindu, w dolinach gór Tien Shan, północnej części Himalajów. Bardzo prosta kultura i życie bardzo proste. Kiedy przyjechaliśmy, pamiętam, w 1994 roku do jednego z domów kirgijskich i przenocowaliśmy tam, no to oczywiście nakarmiono nas, posadzono nas na ziemi, na dywanie, na podłodze w domu, rozłożono obóz, taki jak my mamy na stoły, też na tej ziemi i rozstawiono jedzenie. I siedzieliśmy tam i mieliśmy właśnie je z ziemi, bo oni tak jedli w tych jurtach też. A więc pani przyniosła chłop, to taki ryż gotowany z kurczakiem akurat był. Na górze był kurczak, zazwyczaj z jakąś wołowiną jest. No i postawiła na takiej dużej tacy przed nami, nałożyła nam, no i zjedliśmy. Zwinęli później te wszystkie naczynia, zwinęli obóz, rozłożyli nam łóżka, to takie maty, takie kołdry, tylko kurpieszki oni to nazywali i na tych kurpieszkach spaliśmy. Rano wstałem, bo było to lato, a więc słońce już było wysoko, wyszedłem, no i stał taki Kirgiz, niewysoki mężczyzna. I ja mówię, ale tu pięknie jest, bo z domu widać było piękne szczyty gór, wysokie, 6 tysięcy metrów, ogromne góry. Przepiękne, gorąco, już było ciepło rano, a szczyty jeszcze zaśnieżone. Mówię, piękne. On mówi, tak, to jest nasz Kirgiz. To odzyskaliśmy od tych Ruskich. Koniec z nimi. Teraz jesteśmy u siebie w domu. I oddychał wielką, prawda, piersią pełną powietrza. I ja stałem obok niego dumny, że ja też tutaj jestem razem z nim. I mówię, ale biednie macie, bo biednie. Tu połamany płot, tutaj krzywy dach, tu jakaś taka komóreczka czy coś. Ale mówią, o, ale macie kury, no bo widzę, że tam był taki górnik. Macie kury i tak dalej. On mówi, tak, mieliśmy dwie wczorajszego wieczoru. Ale przyjechali goście z zachodu. A więc te kury zjedliśmy. Gościnność wschodnia. Tego się uczyliśmy. O wschodniej gościnności. O innej kulturze. O tym, w co wierzą. Jak? Że w czwartek wieczorem pieką takie placki, kładą na oknie 5-8 tych placków, żeby przyszli ich przodkowie, duchy, ich dziadki, prababcie. I razem z nimi tego wieczoru spędzili w domu czas, zjedli razem z nimi kolację. To był ich zwyczaj. I modlili się po każdym posiłku. Nie przed, jak w wielu domach chrześcijańskich, ale po. I składali ręce, mówili dziękujemy Bogu za to, że jesteście, niech was błogosławi za to, że nas. I poznawaliśmy ich i mieli jakąś swoją duchowość. Mieli swoją wiarę. Wiedzieli, że wszystko zależy od Boga. Ale kraj ten niestety przez te wszystkie lata, a to już 30 lat minęło, miał chyba z 4 rewolucje. Wypędzali prezydentów, zmieniali, zabijali i właściwie do niczego nie doszło. Tak jak było biednie, tak jest dzisiaj. A my mieszkaliśmy większość naszego życia w Kazachstanie. Kazachstan dzisiaj, niektóre z tych miast wyglądają tak. Nie jak przyjechaliśmy, ale po 30 latach tak wygląda stolica Kazachstanu. Najlepsi architekci budowali tam swoje budynki. Bo w Europie już nie ma gdzie. I nie ma za co. A oni budowali takie wielkie, wspaniałe rzeczy. A niektórzy, którzy, młodzi ludzie, ich dzieci, tak wychodzą za mąż w Kazachstanie. A my pracowaliśmy ze studentami, którzy przychodzili do nas w 95, 8,
2000, żeby coś zjeść. Byli biedni, bo było ciężko. Ale kiedy masz ropę, kiedy masz gaz, kiedy masz wszystko inne, to masz pieniądze i Kazachstan się tego nauczył. Kirgistan został w biedzie, a Kazachstan stał się bardzo bogaty. Bardzo bogaty. Ale nie tylko stał się bogaty, on również wyrósł w islamie. Kiedy przyjechałem w 1993 roku do Almaty, byłej stolicy, gdzie było milion mieszkańców, był jeden meczet w mieście i był mniejszy od tego kościoła. Kiedy wyjeżdżaliśmy około 10 lat później, powstał taki, w którym mieściło się jakieś 2000 ludzi. W piątek w czasie modlitwy około 13 był pełen mężczyzn, często młody. A dzisiaj jest jak przebudzenie. Islam. A my byliśmy tam misjonarzami. A my pomagaliśmy im poznawać prawdę o Bogu. Jaką prawdę? Zdziwilibyście się, ale dla nas najbardziej ewangelizacyjną księgą, jaką używaliśmy, nie była Ewangelia Jana. Albo Łukasza. Wiecie, co czytaliśmy z nimi? Z młodymi studentami? Zgadnijcie. Najlepszą księgą, która pomagała im poznawać Boga i Jezusa, była Księga Przypowieści Salomona. Bo uczyła, jak żyć. Jak żyć z Bogiem? Jak w ogóle mądrze żyć? Bo oni nie wiedzieli. Związek Radziecki się rozpadł. Wielu z nich nie znało swojego języka. Nie było firm. Nic nie było. I oni patrzyli na to, ci młodzi ludzie, mówili, co mam robić? Mam być jak moi rodzice, którzy są Sowietami, ruskimi? Czy mam być jak moja babcia, która nawet po rusku dobrze nie mówi, tylko po kazachsku i mieszka gdzieś na wsi, zapyziałej. Jaki ja mam być? Ale mówiliśmy, Bóg wie, jaki musisz być. Bóg ma dla ciebie plan. I uczyli się, jak żyć. Z Księgi Przypowieści Salomona. Bo on uczył o tym, jak żyć mądrze. I w Kazachstanie służyliśmy tym ludziom i ludzie rzeczywiście, młodzi ludzie byli zafascynowani i nasza grupa wierzących rosła. A rosła też dlatego, że jedną z największych wartości na tych terenach jest rodzina, jest tradycja. A to jest Uzbekistan, gdzie również mogliśmy służyć. To miasta Uzbekistanu są jak Bliskiego Wschodu, jak z baśni o Aladynie, Tysiąca jednej nocy. Zachowane, piękne budynki, ale również i tradycje. Ludzie w Uzbekistanie ciągle patrzą nie w przyszłość, ale w przeszłość. Oni swoje życie budują na przeszłości. Na powadze starszych ludzi, na tym, co było kiedyś. Nie wiem, czy wiecie, ale w metro w Uzbekistanie, w Taszkencie jest metro. Kiedy chcesz, chodzicie tam na kolej metra i patrzycie, za ile będzie pociąg, to nie zobaczycie na zegarze, za ile będzie pociąg. Bo zegar na metrze pokazuje, ile minut temu pociąg podjechał, a nie za ile przyjedzie. Dlaczego? Upatrzą przeszłość. O, już 5 minut, to pewnie zaraz będzie. 5 minut temu odjechał. To pewnie zaraz będzie. A więc kiedy podejmujesz decyzję, nie myślisz o tym, co było, ale myślisz o tym, co się działo. O, on tak zrobił, nie wyszło mu, to ja tak nie robię. O, tamten tak zrobił, słyszałem i dobrze się udało, to ja też tak zrobię. Ich kultura buduje swoje życie na przeszłości. To trochę tak, jak czytamy księgi Starego Testamentu i czytamy, a on był synem tego, a ten był synem tego, a ten był tego, a tamten zrobił tamto. I wtedy wiemy, jak mniej więcej ten człowiek wyrósł i jaka jego przyszłość będzie. Jak jego przyszłość będzie wyglądać, bo przecież buduje na tej przeszłości. A więc wiele rzeczy mogliśmy uczyć się od tych ludzi. Wiele rzeczy mogliśmy uczyć się, jak to życie może wyglądać, ale wielu z nich, młodych, mogliśmy też i pomóc. Pamiętam młodego chłopaka. Rahima, który przyszedł, miał może 7-8 lat, przyszedł do biura w Kazachstanie. Przyszedł i mówi, proszę pana, niech pan mi pomoże. Ale jak mogę pomóc? Brudny, obdarty. Co ja mogę zrobić? Niech mi pan pomoże pójść do szkoły. Ale o co chodzi? No bo ja jestem uchodźcą z Uzbekistanu. Przyjechaliśmy z mamą. No tam już nie ma co jeść. Ojciec nas opuścił. Nie wiemy, gdzie jest, co się dzieje, a my już nawet chleba nie mieliśmy. I przyjął nas wuj. I mama jest jego drugą żoną. A ja z moim bratem od rana do nocy pracujemy na bazarze w jego sklepie. i nic innego nie widzimy, nic innego nie możemy, po prostu pracujemy. A wie pan, co zobaczyłem? Ale co? Że chodzą też tam dzieci na bazę i są ładnie ubrane, bo one chodzą do szkoły. Czy może mi pan pomóc chodzić do szkoły? Jak będę chodził do szkoły, to też będę ładnie ubrany. I pomagaliśmy mu, ale nie było łatwo, bo on nie miał dokumentów, przyjechał, był uchodźcą, ale udało się. Zaczął Rahim chodzić do szkoły. Po jakimś czasie przyszedł do biura i mówi: proszę pana, czy może pan pomóc? Co się stało? Ja bym chciał się uczyć angielskiego. Czemu ty chcesz się uczyć? O co chodzi? Bo wie pan co? Bo jak chodzą ludzie po bazarze i niektórzy mówią po angielsku, to nie zawsze mają pieniądze. To jak ja się nauczę angielskiego, to ja też będę miał pieniądze. Czyli Rahim już miał plan. Szkoła da mu, że będzie chodził czysty i ładnie ubrany, a angielski da mu pieniądze. Jak my możemy ci pomóc, Rahim? No i zapisaliśmy go na kursy, chodził ze studentami dorosłymi, siedział tam z tyłu i słuchał i uczył się. Ale Rahim wiedział, czego chce, uczył się. Latem przyjechali młodzi ludzie z Anglii na obóz. Organizowaliśmy obozy młodzieżowe dla studentów. No i Rahim pojechał też, niech się uczy. I spotkał starszego człowieka tam, który przywiózł tą grupę. Anglika, to niego. A on przez lata w swoim domu w Anglii, w Londynie, wynajmował mieszkania studentom. U niego mieszkali. Z różnych krajów. Z Azji i Afryki. I wrócił do Anglii, Tony, i pisze do nas po 3 miesiącach. Słuchajcie, czy moglibyście pomóc, żeby Rahim przyjechał do mnie i chodził do szkoły? Co ty, Tony, wymyślasz? Jak Rahim pojedzie do ciebie, chłopak znikąd z jakiejś dziury w Uzbekistanie, nie ma paszportu, nic nie ma, nic nie, raczej nie jest to możliwe. Po 2 miesiącach dostaliśmy list od Tony'ego. Załatwiłem przez ambasadę angielską, żeby Tony w przyszłym roku przyjechał do mnie do szkoły. Już nie Tony, a Rahim. I we wrześniu Rahim jedzie do Anglii. Już był nastolatkiem, mówił po angielsku, poszedł do szkoły. Po 3 latach, czy tak, jakoś tak, kończy szkołę i mówi: Tony, czy mogę zostać i uczyć się jeszcze w koledżu? I Tony mu pomógł i uczył się w koledżu. I skończył koledż, dzisiaj pracuje w finansowej firmie nad Tamizą, utrzymuje rodzinę, ma 2 czy 3 dzieci i wyjechał z jakiejś dziury w Uzbekistanie. Ale wiedział, co chce. Ale byli ludzie, którzy mu pomogli. I tak mniej więcej ta nasza misja wyglądała. Pomagaliśmy ludziom, którzy potrzebowali tego, by wiedzieć, jak żyć. I byłem w Uzbekistanie, i byłem też na Kaukazie. Jeździłem na Kaukaz później dość regularnie, bo był tam największy zamach terrorystyczny w Europie. A my wróciliśmy do Polski, jechałem do szkoły Arka, odwozić moje dzieci. Pierwszy raz do szkoły jechały polskiej. I w radiu usłyszałem, że jest zamach na szkołę. I wiedziałem, bo mieszkaliśmy w Środkowej Azji ponad 10 lat. I wiedziałem, że nikt tym ludziom nie pomoże. Bo oni nie dowiedzą się prawdy. Bo tam nie mówiło się prawdy. Bo Putin nigdy nie mówił prawdy. I poświęcił ponad 180 dzieci na śmierć. Zginęło tam 350 osób. A ja przez 2 lata chodziłem od domu i do domu i rozmawiałem z tymi rodzinami i starałem się im pomóc. Tak jak temu Georgiemu, który siedział przy terroryście. Przez 3 dni byli zamknięci w szkole. Później woziłem z BST studentów też do Biesłany, aby pomagali i pracowali z tymi dziećmi. A później po 10 latach napisałem książkę o tym, co się stało i o tym, jak te dzieci żyją po 10 latach. Powiedziałem historię o największym zamachu i o tym, do czego doszło. Ale nie wiedziałem, że później Putin zaatakuje nawet i Ukrainę. Jeździłem do Afganistanu i pomagałem ludziom tam. Po tym, jak to wydarzyło się 11 września. I staraliśmy się tym ludziom, również tym dzieciom najczęściej, pomagać w szkołach, żeby widziały, że jest inny świat. Bo one nie znały innego świata. Ich rodzice wychowali się w czasie wojny. Wojna w Afganistanie trwała już 30 lat. Najpierw Sowieci, później ta wojna domowa, a później jeszcze z Zachodem.
Te dzieci już, ich rodzice nie znały pokoju, a więc ja, ktoś, kto nie znał wojny, jechałem do nich, by pomóc tym, którzy nigdy nie żyli w czasach pokoju. Taka jest misja. Taka jest misja. Nie wiesz właściwie, z kim rozmawiasz, o czym i jak. Ale próbujesz. Próbujesz im coś powiedzieć. I one chodzą do szkoły, chodziły do szkoły, my pomagaliśmy takim szkołom dla dzieci, które pracowały na ulicach Kabulu. Setki tysięcy dzieci pracowały na ulicach Kabulu. Naprawdę, setki tysięcy. Zmieniały się oczywiście, nie to, że każdego dnia. I one przychodziły do szkoły na 4 godziny, uczyły się, dostawały ciepły posiłek i szły dalej na ulicę pracować. Ale w szkole zrozumiałem wtedy, że szkoła jest, powinna być inna niż ta, która jest w Polsce albo na Zachodzie. Szkoła powinna uczyć, jak żyć. One uczyły się reperować rowery, gotować, czyścić buty. Dlaczego? Bo zawsze dzięki temu mogły coś zarobić. I o to chodziło, żeby pomóc im przetrwać. A my po prostu ładujemy głowy dzieci, które i tak wiedzą, że im się do niczego nie przyda, bardzo często. Musimy mieć reformę tej edukacji. To można się było nauczyć w Afganistanie. I byłem wśród tych aksakali. Dzisiaj sam już jestem aksakal, bo aksakal to znaczy biała broda. Kiedy jeździłem, byłem młody, nie miałem nawet jeszcze brody. A oni już mieli. I ci aksakalowie, posłuchajcie, też mają swoją rolę. W każdej kulturze trzeba wiedzieć, do kogo się zwracać. I tam trzeba się zwracać do starszych ludzi. Posłuchajcie, do nich przychodziły dzieci, wnukowie. I mówiły, dziadku, dziadku, opowiedz, jak to jest, jak nie ma wojny. On nie wiedział, jak nie ma. A dziadek brał ich na kolana, sadzał i mówił, słuchaj, jak nie ma wojny, to brzoskwinie są jak na kolana. Jaki los, że braliśmy je swoim wujkiem, braliśmy je w dwie ręce, bo takie była. Soczyste są, że leci ci po brodzie ten sok. Bo wiesz, ziemia oddycha, ziemia odpoczywa, nie ma wybuchu. Jak nie ma wojny, to jest dobrze. A one siedzą z otwartymi buziami. Dziad, powiedz mi jeszcze, jak to jest. Oni konserwują tą kulturę. Oni pomagają im przetrwać przez te najgorsze dni. I dlatego tam na wschodzie ten szacunek do starszych ludzi jest widoczny. Musi być. Na nim jest budowany i tego też musieliśmy się uczyć. Jak głosić Ewangelię, żeby nie obrazić starszych ludzi? Bo to oni mówili naszym wierzącym, ich dzieciom i wnukom mówili, ach, możesz się z nimi spotykać. Możesz do nich chodzić. To dobrzy ludzie. Bo oni musieli nas znać. I my wiedzieliśmy, że Ewangelia tam tylko się będzie dalej szła i rosła, jeśli puszczą nas do swoich domów. A kiedy puścili nas do swoich domów, to wiedzieliśmy, że Ewangelia ma taką moc, że zmienia życie tych ludzi i zaraz mieliśmy w naszych grupach nie tylko chłopaka czy dziewczynę, ale jego siostrę, jego brata, jej kuzynkę. Bo to szło, ale szło przez naturalne relacje. Nikt nie przychodził z ulicy. Nie trzeba było zbudować budynku, żeby ktoś zobaczył i wszedł. Bo oni dzwonili i mówili, słuchaj, poznałem takich ludzi. Wiesz, co się dzieje? Pamiętam kobietę w górach, tam właśnie przy Kirgistanie, między Kazachstanem i Kirgistanem. Przyjechał pewien ewangelista ze Stanów i chciał głosić. Mówimy, no nie, no tu na ulicach nikt nie głosi. Tak w ogóle nie ma to sensu. Ale możemy ci pomóc, jak już głosić. Zabraliśmy go w te góry, pojechał i opowiadał. Opowiadał Ewangelii, przychodzili ludzie ze wsi, słuchali w domu, jedli, słuchali, on z 3 dni siedział i opowiadał. I największe wrażenie zrobiła na nim starsza kobieta, która przyszła trzeciego dnia, bo szła jakieś 20 kilometrów, bo usłyszała, że w tej wsi jest ktoś, kto opowiada o Bogu. I wrócił do Stanów i myślał, wow, ale tam ludzie potrzebują i chcą Boga. Bo oni właśnie w ten naturalny sposób to przyjmowali, w relacyjny sposób. Dlatego tak ważne dla nas było to, żeby budować te relacje. A więc przez ten jedwabny szlak przejechałem przez kilometrami i latami, bo po 10 latach wróciliśmy do Polski. I później kolejne jeszcze jeździłem tam i pomagałem tym ludziom. Ludzie przychodzili do Boga, bo ta dobra nowina jest niesamowita. Król Asyrii nawrócił się, kazał odejść od starych dróg, dlatego że uwierzył w to krótkie przesłanie, że po 40 dniach będzie wam koniec. Ale co czytamy w tej historii? Co czytamy w tej historii? Ja już muszę kończyć. A jeszcze pierwszego rozdziału. Będę kończył. Natomiast co się działo w tej historii Jonasza? Jonasz się schował, ludzie starali się wiosłując zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniejsze burzyło się przeciw nim. Wołali więc do Pana, mówili: o Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze względu na życie tego człowieka, nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś Pan, jak Ci się podoba, tak czynisz. Kiedy Jonasz wypłynął, aby uciec, aby powiedzieć Bogu: nie, ja tam nie jadę, ja nie będę im mówił nic, bo to jest niesprawiedliwe. Oni powinni być ukarani za to, jacy są. Ja nie będę przykładał do tego ręki. Ja odpływam. Zaczęła się burza. Kiedy uciekamy przed Bogiem, kiedy Bogu mówimy nie, w naszym życiu pojawiają się burze. Ja uczyłem się tego również. Pojechaliśmy na misję i byłem szczery, otwarty. Nie wziąłem złamanego wdowiego grosza. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, bo uczyliśmy się z Księgi Mądrości. I widzieliśmy, jak ludzie poznają Boga. Ale coś wydarzyło się. I rozpoczęła się burza. I były nieporozumienia i kłótnie. I rodziła się złość i niechęć. I w pewnym momencie zobaczyłem, że w moim sercu też jest niechęć, jest złość, gniew. Nie odwróciłem się od Boga, ale byłem rozgniewany, że to jest niesprawiedliwe. Że jestem szczery. A przyjeżdżają inni misjonarze z bogatych krajów i żyją jak królowie w tym miejscu. I mnie to bolało. I mówiłem: Boże, jak możesz na to patrzeć? Dlaczego tak jest? I w pewnym momencie przyszli też i zmienili całe przywództwo. I ci, z których wychowali nas tam, musieli wyjechać. I przyjechali ludzie, którzy nie wiedzieli nic na temat tego, co się tam dzieje. I oni mieli tym wszystkim zarządzać, a ja chodziłem zły. Mówiłem: Boże, jak tak może być? Jesteś niesprawiedliwy, to jest nie fair. I mówiłem o tym i zacząłem być kim? Zacząłem być niewygodny. Zacząłem być buntownikiem. Zacząłem być... nie mieć z nimi relacji. Zaczęli mówić: po co? Daj spokój. Zajmij się swoimi rzeczami. Nie twoja jest to sprawa. Jeśli chcesz być z nami, to musisz robić to, co my mówimy. I przyjechałem do Polski, byłem oburzony i czułem się źle, bo była burza, wszystko się waliło. I waliło się w domu. I nie podobało mi się to, co się dzieje, bo kiedy jesteś zbuntowany, to wiesz, jak patrzysz na świat. Wszystko cię po prostu wkurza. Wszyscy są źli. I przyjechałem do Beste i starałem się uczyć i uczyłem w Beste. I widziałem później, jak się rozpadało, byłem jeszcze bardziej wkurzony. Mówiłem: Boże, jak tak może być? To jest nie fair. Tak nie może być. Boże, gdzie jesteś? Co robisz? I nie dałem rady. I burza powaliła mnie, nasze życie. Powiedziałem: nie chcę tego. I było bardzo ciężko. I kiedy jest taka burza, to myślisz: gdzie się stulić, schować? Niech mi wszyscy dadzą święty spokój. Myślałem: dobra, nie chcecie, nie będę. I zrezygnowałem. Pojechaliśmy do Anglii. I zacząłem biznes. I zacząłem pracować. Powiedziałem: sam się utrzymam. I jeździłem na wschód i pomagałem. Bo miałem to w sercu. I powiedziałem: nie chcę mieć z wami nic wspólnego. I wybrałem 4000 kilometrów. Zamiast to, co Bóg powiedział: idź i rób. Czy Bóg zaprosił Jonasza do dyskusji na temat tego, co zrobić z Niniwą? Nie zaprosił go do dyskusji. I powiedział: Jonasz, powiedz mi, co ty byś zrobił? No wiesz, jacy są. Boże, no a ty chyba nie wiesz, jacy są. Oni są aż tacy. To co zrobimy? No może to. Nie, to nie. Ale Boże, pomyśl, co tamten zrobił i dyskutował. Nie, on powiedział: idź i powiedz im, że będzie im koniec. Ja wiem, jacy oni są, ale ty idź im powiedz. A ja zacząłem filozofować. Ja zacząłem myśleć, co powinno być i w czym oni się mylą. I to wszystko, jak to wygląda, jak to całe chrześcijaństwo wygląda. I tak moja głowa zaczęła wirować, że właściwie wszystko zostawiłem. I po kilku latach zostałem sam w domu. Dzieci wyszły do uniwersytetu. Z żoną się rozwiedliśmy. I zostałem. Boże, lepiej byś mnie wrzucił do morza.
I właściwie jakby się tak historia tak skończyła, to nikt nie miałby nic przeciwko temu. Szedłem do jednego z liderów i mówiłem o tym, co się dzieje, jak jest źle. I on powiedział, wiesz, gdybyś był Amerykaninem, byśmy cię zabrali do Stanów. Poszedłbyś na jakąś pomoc, terapię. Może byśmy coś uratowali. Ale nie jesteś. Musisz znaleźć sobie pomoc. Wszyscy znaleźli. Każdy poszedł w swoją drogę. Dzieci, które były szczęśliwe, przeżyły szok. Zawsze byliśmy dla nich przykładem. A my do dzisiaj żyjemy w szoku. I Bóg rzucił Jonasza do morza. I tak mogłaby się skończyć ta historia, ale Bóg jest inny. Nie tacy jak my. Bo ja zasługiwałem na to. I przestałem przychodzić do kościoła i mieć kontakt z ludźmi, no bo nie wypadało. Tyle ludzi poświęciło mi życie. Pamiętam, w Warszawie siedziałem na pewnym wykładzie z TED. To był TED Warszawa, sam tam mówiłem o terroryzmie. A był też były żołnierz, oficer Grom. I on mówił, ja słuchałem tego. I on mówił, że wiecie co, wiecie ile państwo inwestuje w jednego żołnierza Gromu, żeby go wyszkolić? Milion albo miliony złotych. On służy czasami 3 lata, 5 lat. Skoczy ze spadochronu, zwichnie kostkę. Zbadają go i coś się dzieje z jego nerkami. I już nie może być w tej jednostce. Bo od niego zależy życie innych. I mówi, odchodzą. A państwo nie ma dla nich pomysłu. Co dalej z nimi zrobić? Ja siedziałem na tym tydzień i sobie myślę, Darek Kowalewski biega w maratonach. A był dla mnie przykładem misji. Bogdan tyle lat prowadził zbór, nie wiem co robi i nie ma go tutaj. A ja żyję sam. Myślę, jak temu Panu Bogu służyć. Bo nie mamy pomysłu. Co robić z tymi, których tak dużo zainwestowaliśmy życia, pracy i wszystkiego, bo wcale to nie jest proste i nikogo nie oskarżę. Ale to jest trudne. Taki był koniec tej historii. Rzucili go do wody. I wiecie, co jest przerażające? Że woda się uspokoiła. A oni zawołali do Boga i złożyli ofiary. Ja odpłynąłem. Wszystko się złagodziło. I było spokojnie. I ludzie robili to, co dalej mogli robić. Służyli, misja dalej trwa. Kościoły się nie rozpadają. Życie dalej się kontynuuje. Ale kończąc. Jezus odnosi się do tej historii naszej. Na różny sposób. Jedna z historii, którą opowiada, to o synu marnotrawnym. Jeden odszedł i szedł daleko od ojca. I nie chciał żyć tak, jak ojciec mówił, że. A drugi został z nim, ale myślał, to niesprawiedliwe. On se poszedł, wrócił, a ty go przyjmujesz. Niesprawiedliwe. Jezus opowiadał Jonaszu, kiedy mówi o synu marnotrawnym. Właśnie tą historię, ale również o Samarytaninie. I opowiada historię przeciwną Jonaszowi. Bo mówi, ten człowiek nie miał nic od tego, którego pobili, a on przyszedł i pomógł praktycznie, fizycznie, moralnie, podniósł go całkowicie inaczej. Nie myślał, czy to sprawiedliwe, czy nie, czy on z tego coś ma, czy nie, czy Bogu się to podoba, czy nie. Wiedział, że tak należy robić. Dlatego, że dla Pana Boga najważniejsza jest. Chyba nie aż tak ta sprawiedliwość, jak miłosierdzie. Chyba nie aż tak bardzo ta sprawiedliwość, bo nawet Żydzi to rozumieją. Bo oni przecież w Księdze Wyjścia są słowa takie jak Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Bóg jest litościwy, miłosierny.
muzułmanie, którzy też opierają swoją religię na Starym Testamencie, mówią Ar-Rahman, Bóg miłosierny. Ich najważniejsza modlitwa mówi o tym, że w imię Boga miłosiernego, litościwego, każde spotkanie się tak zaczyna. Jezus powiedział, bądźcie miłosierny, jak wasz ojciec jest miłosierny. Miłosierdzie, można powiedzieć, jest człowieczeństwem Boga. Bo Bóg siebie objawił człowiekowi właśnie w ten miłosierny sposób. Jonasz poszedł, przekazał 4 słowa. Niniwa się upokorzyła. Okutowali. Nie wiem, czy wiecie, ale tradycja żydowska ciekawą rzecz mówi dlaczego. Dlaczego oni się, dlaczego pokutowali? Jak myślicie? Dlaczego tak się stało, że oni posłuchali tych słów? 4 słowa oni uwierzyli. W tradycji żydowskiej mówi się o tym, że królem Niniwy w tym czasie był Ramzes II, ten, który widział, jak Bóg pochłonął w morzu Egipcjan. I on wiedział, że jak przyszedł ktoś od tamtego Boga, to lepiej posłuchać, bo będzie nam koniec za 40 dni. Taką mają tradycję. Ale rzeczywiście się nawrócili. Niniwa nie spłonęła. Bóg ją uratował. A ja wróciłem, pojechałem pomagać ludziom w Nepalu, jak było trzęsienie ziemi. Zawaliło się pół świata. Siedziałem przed szkołą, podszedłem do dyrektora, mówi, wszystko co miałem, kredyty, wszystko, zbudowałem szkołę, zawaliła się. Ja mówię, tragedia. On mówi, proszę pana, dzięki Bogu, bo to było w sobotę, dzieci w szkole nie było. Powiem wam, gdziekolwiek jadę na świecie, z jakimikolwiek ludźmi rozmawiam, muzułmanami, buddystami, hinduistami, wszyscy mówią, dzięki Bogu. Ludzie mają świadomość Boga. Ludzie chcą Go znać, ale nie ma tego, kto im powie. Tak mało jest tych, którzy idą i to mówią. Słuchajcie, nas w Kazachstanie odwiedziło ze 100 Polaków, którzy przyjeżdżali i chcieli zobaczyć, jak wygląda misja i chcieli zobaczyć, doświadczyć tego przez tydzień, 2 czy 5, czym my żyliśmy każdy dzień. To było fascynujące. A my w ciągu 2 lat z ludźmi, młodymi ludźmi w Polsce wysłaliśmy ponad 200 młodych ludzi, którzy odbudowywali Nepal. Pomagali właściwie. Wcale nie jest tak, że chrześcijanie się tak rwą, żeby pomagać na świecie. Wcale tak nie jest. Szkoda, że tak nie jest. Ale nie jest tak. I później zapadła cisza w moim życiu. Już kończę. Jedynie to, że opowiadałem, jeździłem po całej Polsce i opowiadałem o tym, co dzieje się na świecie, jak ten świat wygląda i jak Bóg działa i opowiadałem na wielkich festiwalach. Nazywali mnie podróżnikiem, a ja zaciskałem zęby i myślałem, jaki ze mnie podróżnik. Byście wiedzieli, kim ja jestem. Bóg wie, że tak wielu ludzi poznało Boga przez moje życie i to, co tam robiłem. Dla nich byłem podróżnikiem, ale nieważne, bo mogłem chociaż przez 3 minuty powiedzieć, jak wielki jest Bóg. Ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o nim albo nie przyszliby do kościoła. Uczyłem w ośrodkach Straży Granicznej, albo pracowałem z innymi kulturami, wyrosłem, a więc uczyłem tych oficerów i mieli otwarte buzie i mówili, wow, skąd ty to wszystko wiesz? A ja musiałem powiedzieć, no wiecie, Bóg mnie nauczył. Bo byłem na misji, mnie ludzie przygotowali i pomagałem. I później przyszedł taki opiętaszek do mnie, i powiedział, słuchaj, no, jak długo będziesz siedział i nie wiedział, co ze sobą robić, ja ci pomogę. I zaczęliśmy pracę w Środkowej Azji i w biznesie, w transporcie międzynarodowym. I wróciłem, bo nie jeździłem do Środkowej Azji, bo nie chciałem tego przeżyć jeszcze raz. I po wielu latach wróciłem tam, żeby najmować ludzi do pracy. A kiedyś ich najmowałem do tego, by głosili Ewangelię. Jak sobie myślę czasami o tej mojej historii, jak Jonasz, taka banalna, głupia, śmieszna. I są ludzie, którzy mówią, widzisz, tak mówiłeś o Bogu, a jak twoje życie wygląda. I mówią mi to czasami. Co mam zrobić? Tak jest. Ale tak wcale łatwo w biznesie też nie jest, dlatego napisaliśmy książkę, bo ten, kto nie wie, co robić, to napisze książkę. I próbuję zarobić na tym też.
A więc napisaliśmy, nie, Tomku?
My nie, ale inni zarabiają, bo się uczą i ciągle się jeszcze sprzedają tym, jak wygląda wschodnie DNA i dlaczego ludzie ci są, jacy są. A ja czasami jestem na konferencjach biznesowych i mówią, wow, super, przyjedź za rok, opowiesz nam więcej. A ja sobie myślę, ja wam te wszystkie banały opowiadam. Bo to, co najważniejsze jest gdzie indziej, to jest to, co dzieje się w życiu ludzi. To, że znajdują pokój z Bogiem. I powiedziałem, nie chcę mieć nic z tym wspólnego. I wybuchła wojna na Ukrainie, już kończę, 2 minuty. No ja wiem, ale to, jak na wschodzie. Zaraz słońce zajdzie. I wybuchła wojna na Ukrainie. Ja powiedziałem Tomkowi, ja nie jadę na Ukrainę. Pomagaliśmy tutaj firmom, które zatrudniały Ukraińców. I dużo myślę, że pomagaliśmy im, jak to robić i tak dalej. Ale powiedziałem, nie jadę, bo ja się wciągnę. Po prostu no, ci ludzie są ważni dla mnie. I zadzwoniła do mnie córka z Anglii, która tam pracuje. Mówi, słuchaj tato, tu mam telefon od jakiś kogoś, ktoś z Holandii dzwoni i pyta, i dowiedział się, że jestem z Polski i mówi, że, bo to też z innej firmy, ale w Holandii, i mówi, czy nie znałabym kogoś, kto by pomógł mi, bo pomógłby im gdzieś zaparkować, przenocować w Polsce, we Wrocławiu, bo oni jadą, żeby zabrać uchodźców w marcu 2022 roku. Ja powiedziałem, dobra Sonia, zadzwoń, niech zadzwonią, niech przyjadą, i przyjechali. No i co mogłem mnie pomóc? Powiedziałem, gdzie dworzec, gdzie się ludzie gromadzą, gdzie są jakieś składy, gdzie mogą przywozić rzeczy. I oni przez kilka następnych tygodni przyjeżdżali samochodami, przywozili jedzenie, rzeczy dla uchodźców, a z powrotem zabierali te rodziny, kobiety z dziećmi do Holandii i tam umieszczali w domach, w rodzinach i tak dalej. Ludzie z kawiarni skate'owej, z dyskoteki, DJ-e i inni. I tak patrzę sobie na to i myślę, wow, nieźle. Teraz z takimi ludźmi pracuję. Czyli wczoraj brali draksy, pili, bawili się, a teraz ratują świat. No dobra, pomogę im jakiś czas. No i pomogłem im tak, że latem wciągnęli mnie, od 2 lat jeżdżę na Ukrainę. Razem z nimi na linię frontu, no bo już swoje widziałem w życiu, jakoś tam zawsze głowę nisko trzymam. I pomagamy tym ludziom. I uczę ich, jak pomagać. Tam, w czasie wojny. I jeździmy, gdzie są wybuchy, gdzie strzelają i pomagamy, którzy tam są i którzy tam mieszkają. I wiecie, zbudowaliśmy w ciągu 2 lat organizację, która pomaga rocznie ponad 1 000 000 euro rzeczami i pomocą. Bo można pomagać. To jest możliwe. Ludzie potrzebują pomocy i ciągle będą potrzebowali. I boli mnie to, bo myśmy zawsze szukali, byliśmy w Chersoniu i udało mi się sprowadzić Chińczyka bardzo bogatego, miliardera prawie, który mieszka w Stanach i on pomaga wdowom u żołnierzy niedaleko granicy z Polską w Rywnym. Mają w zborze 200 wdów po żołnierzu. Rodzinom on pomaga. Płaci im za szkołę i tak dalej. I pomagamy. Dużo pomagamy. Bardzo dużo. Ja pomagam dlatego, że wiem, że no Bóg inaczej na to nie może patrzeć. On nie lubi niesprawiedliwości, jest miłosierny. Ale oni pomagają, bo wierzą, że świat będzie lepszy. Ale w ciągu 2 lat zrozumieli coś bardzo ważnego. To pomagają kościołom na Ukrainie, z którymi nie mają nic wspólnego, w ogóle nie rozumieją nic z Ewangelii. Nic. Ale widzą, jak oddani są ci ludzie. Dlatego, że Kościół ma wyjątkowe zadanie misyjne i nikt tego mu nie jest w stanie zabrać. To jest duchowe, to jest ponadludzkie, to jest ponadmaterialne. My nie tylko pomagamy ludziom fizycznie, my uzdrawiamy ich życie, my dajemy nadzieję. Bóg leczy i kiedy nas przy nich nie ma, On i tak cały czas zmienia ich życie i pomaga. Także kończąc, przepraszam, przedłużając, ale i kończąc, nie puszczając tych wszystkich filmików i historii, skończę może tym cytatem już z końca księgi. Kiedy Bóg uratował Niniwę, Jonaszowi się to nie podobało i się oburzył. I modlił się, proszę Panie, czy Nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju. Dlatego postanowiłem uciec do Tarszysz, bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny, miłosierny, cierpliwy, pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. A teraz, Panie, zabierz mnie, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. A Bóg spytał się go, czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? I dzisiaj patrzę na swoje życie i żałuję tego, co stało się w drugiej części mojego życia, w drugim rozdziale, kiedy była burza morza. Ale cieszę się, jak poznałem Boga, jaki jest niesamowity. I myślę, że Bóg do mnie mówi, po co ty byłeś taki oburzony? Na co ty się burzyłeś? O co ci chodziło? I żałuję tego dziś. Bo niepotrzebne ten te złość, ten gniew, to dociekanie, to udowadnianie sobie swojej racji. Bóg jest miłosierny, sprawiedliwy i nie przymyka oczu. Ale dlatego posłał swojego Syna, bo tak umiłował świat. Cena została zapłacona i to nie jest cena, którą my musimy ludziom wyznaczyć. Nie nam jest to dane. My mamy im pomóc. My mamy być cierpliwi, my mamy być miłosierni. Jonasz, dziwna historia, moja wcale nie lepsza. Ale jest dla wszystkich nas miejsce i dla wszystkich nas nadzieja, bo Bóg jest miłosierny. Nie tylko sprawiedliwy. I najlepiej pokazał to w Jezusie. Dziękuję, że mogłem opowiedzieć, Tomku, że mnie wpuściłeś. Przepraszam za wszystko, co złe i jak moje życie upadło i jak może się podnosi, będzie kiedyś okazja, podzielę się, bo chyba powinniśmy się dzielić swoim życiem. Jeszcze może nie czas, bo księga Jonasza napisana była już po tym wszystkim. Jak się to działo, on też nie wiedział, co się będzie działo, ja też nie wiem. Ale jestem wam wdzięczny za to, że trwacie, za każdą pomoc. Chłopaki nie płaczą. Dziękuję.